Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Czemu obchodzę smutny, nie pytaj mnie, czy los tak chciał okrutny, nie pytaj mnie. Znajdziesz odpowiedź jedną na serca dnie, na ziemi czy w niebie, ja kocham ciebie. Kiedy cię znów zobaczę, nie pytaj mnie, czemu jak dziecko płacze, nie pytaj mnie. Wiem, że się rozstajemy, w rozpaczy stoję niemy i słyszę te ostatnie adieu. Skończona pieśń, miłością wypełniona i więdnie już ostatni bukiet róż. Skończona pieśń, cudowna i szalona, z melodii nie zostało nic, miłości tylko echo. Zamiera wolna walca dźwięk i cicho to na kwiatów sęk. Skończona pieśń, czemu odchodzę smutny, nie pytaj mnie, czy los tak chciał okrutny, nie pytaj mnie. Znajdziesz odpowiedź jedną na serca dnie, na ziemi czy w niebie, ja kocham ciebie. Kiedy cię znów zobaczę, nie pytaj mnie, czemu jak dziecko płacze, nie pytaj mnie. Wiem, że się rozstajemy, rozpaczy twoje niemy i słyszę swe ostatnie adieu.
Przywitał Państwa walcem Skończona pieśń z 1931 roku Aleksander Żabczyński, aktor teatrów dramatycznych i rewiowych, amant filmowy i piosenkarz. I my witamy Państwa serdecznie w Kresowym Saloniku cotygodniowej audycji Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Pokolenie Aleksandra Żabczyńskiego, drodzy Państwo, urodzone na początku XX wieku, było świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości i walk o jej zachowanie. Aleksander Żabczyński natomiast brał udział w kampanii wrześniowej. Potem walczył w kampanii francuskiej w szeregach polskich sił zbrojnych. Warto dodać, że jako kapitan drugiego korpusu był ranny pod Monte Cassino.
Po wojnie, nie bez obaw, zdecydował się w 1946 roku na powrót do kraju. Zamieszkał w Warszawie. Grał w teatrach, pozostając pod stałą inwigilacją Urzędu Bezpieczeństwa. Odszedł na zawał serca w 1958 roku w wieku 58 lat. Spoczął na powązkach wojskowych. Aleksander Żabczyński podobno przejawiał zainteresowania plastyczne. Niedawno dowiedziałem się, że w czasie II wojny światowej namalował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w kaplicy obozowej w Mosulu w Iraku. Ciekawy jestem, jakie były dzieje tego obrazu. Jak wiemy, często po latach życie dopisuje ciąg dalszy historii. Może i tak będzie w przypadku wizerunku wileńskiej Matki Miłosierdzia, pędzla tego popularnego aktora II Rzeczypospolitej.
Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, o którym pan, panie Michale, wspomniał, towarzyszył Polakom na Wileńszczyźnie, którym w dorosłość przyszło wkraczać w czasie II wojny światowej, a którzy niestety powoli od nas odchodzą. I tak się stało. 1 grudnia w wieku 97 lat odeszła kapitan Danuta Szykrznian-Osowska, łączniczka okręgu wileńskiego Armii Krajowej, więźniarka łagru pod Saratowem. Po wojnie była inwigilowana i szykanowana przez komunistów. Uroczysty pogrzeb Sarenki, taki miała pseudonim, miał miejsce w Szczecinie, gdzie mieszkała.
7 grudnia odszedł w wieku 89 lat kapitan Jerzy Widejko, pseudonim Jureczek, najmłodszy żołnierz Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Po śmierci rodziców w 1944 roku, mając 11 lat, trafił do 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, dowodzonej przez Gracjana Fruga Szczerbca, a potem do Samoobrony Wileńskiej Czesława Stankiewicza Komara. Był więziony przez NKWD w Turgielach i w Wilnie. Po wojnie osiedlił się w Nowym Targu. Kapitan Widejko spocznie w poniedziałek w kwaterze Armii Krajowej na cmentarzu Batowickim w Krakowie.
Pana kapitana gościliśmy w kresowym saloniku Radia Gdańsk w styczniu ubiegłego roku. Posłuchajmy fragmentu jego wypowiedzi.
W styczniu 1944 roku na naszym terenie przebywała 3 Brygada Szczerbca, która się zatrzymała we wsi Paszki. W tych Paszkach był sklep, dużo nie było czego kupować, ale alkoholu było pozostatkiem. Zresztą rozwijali Niemcy, tak jak i Rosjanie, naród polski. No i wujek poszedł właśnie do tych Paszek po zakupy, i prawie cały dzień nie wracał. Jak to wiadomo, w styczniu, dzień krótki, ciemno się robi. Ciotka była zdenerwowana, że wujek nie wraca i mówi, idź Jurek, zobacz. Poszedłem, mimo że to śnieg, mróz był, bo to u nas mrozy po 25 stopni do 30. No i gdy wszedłem do tej wioski, naraz wartownik krzyczy, stój, to idzie. Ja mówię, swój. Co za swój? Po kogo ty idziesz? Ja mówię, ja szukam wujka Subocza. No i zaprowadził mnie do chałupy, gdzie chłopi byli zatrzymani. Było już 6 czy 7 chłopów, między innymi wujek Subocz leżał na podłodze. A na warcie, o dziwo, stały milimetr. To jest pseudonim, który oczywiście był prawie dwumetrowy, jako młody człowiek. No i pyta się, chłopcze, a skąd ty tak po polsku umiesz rozmawiać? Ja mówię, bo przyjechaliśmy z Warszawy, bo rodzice pochodzili z Wileńszczyzny, ale wyjechali do Warszawy w poszukiwaniu pracy. No i mówi, a masz rodziców? Ja mówię, nie mam rodziców. W każdym razie pyta się, a czy byś ty chciał do partyzantki polskiej? Ja mówię, jak najbardziej, ale ja nie wiem, czy wujek zezwoli. A wujek tak mówi po polsku, ale i po białorusku. Znaczy to taki język wiejski białoruski. Jak chcecie, to weźmiecie jego. Jak chcecie, to weźcie jego. No i zaprowadził mnie milimetr do dowódcy. Mówi, panie dowódco, co tu robisz z tym chłopakiem? Nie na miesiąc długo. Dowódca popatrzył na mnie i mówił, przyjedzie do taborów. No ja no to pierwszą noc bardzo odczułem. Gdy przyjechaliśmy na tym wozie partyzanckim, zmarznięty byłem, bo to żelazo, to tam były mundury, broń była, amunicja w skrzyniach, no i mrozy straszne. No i chłop przyniósł słomy. Położyliśmy się na podłodze, to znaczy to nie była podłoga, tylko klepisko z gliny. Ja chcę coś naleźć, że pod głowę partyzant daje mnie kolbę i mówi, na kolbie śpi. I jeszcze tak ironicznie się zaśmiał. Mówi, no skończyły się tobie domowe pielesze. Całą noc na przykład szliśmy. Spałem niekiedy idąc. Jedynie jak uderzyłem głową o drzewo, to wtedy się obudziłem, przebudziłem. Ale to raczej chyba była drzemka, nie tyle spanie. Myśmy byli służba medyczna, tabory, byliśmy pozostawiani, a tylko te kompanie szturmowe szły do walki. Także właśnie nie brałem udziału w czasie okupacji niemieckiej, tylko jak były na przykład potyczki, jak nas niespodziewanie Litwini czy Niemcy zaatakowali, no to oczywiście Wtedy też przeważnie unikaliśmy większych walk i jedynie też oddziały zasadzki robiły na Niemców czy na Litwinów przy drogach, na przykład przy Jaszunach. Tam było bardzo dobre, jest takie miejsce, wzniesienie i jak oni jechali, to byli ostrzeliwani.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, przenieśmy się teraz do Wilna. Czeka tam już na nas redaktor Walenty Wojniło z portalu informacyjnego wilnoteka.lt.
Dzień dobry. Tym razem rozpocznę od dołączenia do kondolencji dla bliskich tych niezwykłych Wilniuków, bo także miałem okazję poznać w Wilnie i Jerzego Widejkę, i Danutę Szykrznian-Ossowską. Do ostatnich dni byli wspaniałymi ambasadorami Wileńszczyzny i wileńskiej AK. A w Wilnie już pełną parą trwają doroczne przygotowania do świąt. Wczoraj duży wieczór opłatkowy zorganizował dla rodaków Związek Polaków na Litwie. Mijający rok był dla nich udany w działaniach polonijnych na czele największych organizacji, zarówno Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jak i Rady Polonii Świata, stanęli Polacy z Litwy. Odpowiednio Edward Trusewicz i Jarosław Narkiewicz. W przyszłym roku akcję wyborczą Polaków na Litwie czeka ważne wyzwanie – wybory samorządowe, czyli walka o utrzymanie władzy na Wileńszczyźnie. Przed świętami zwykle nie brakuje tu imprez polskich i z polskim akcentem. W ratuszu wileńskim można na przykład oglądać wystawę odtworzonych szlacheckich mundurów wojewódzkich z ostatnich lat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 7 par mundurowych kontuszy i barokowych sukien wystawiono w układzie poloneza. Do tego można tu oglądać słynne pasy słudzkie i makaty buczackie. W ambasadzie Rzeczypospolitej wręczono natomiast Polish Business Awards, czyli nagrody za polsko-litewską współpracę gospodarczą. A parę dni później uczczono także zakończenie roku Józefa Mackiewicza. Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Polonistów Szkół Polskich zorganizowało z kolei podsumowanie roku 200-lecia polskiego romantyzmu. Jak wiadomo, już za tydzień na święta przypada kolejna rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Swoje 30-lecie uczciła także w Wilnie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Wspólnie z oddziałem Związku Polaków Miasta Wilna zorganizowano wspaniały koncert jazzowy Włodka Pawlika. Usłyszeliśmy niezwykłą adaptację utworów Stanisława Mniuszki. Fundacja zorganizowała także kolejną edycję Historiady, czyli dorocznego konkursu historycznego dla młodzieży szkół polskich na Litwie i Łotwie. Wystartowały 3 ekipy szkół polskich z Wileńszczyzny i 2 z dawnych inflant polskich. Pytania, czasem nawet bardzo trudne, obejmowały okres od rozbiorów do odzyskania przez Polskę niepodległości. W ścisłym finale zwyciężył uczeń gimnazjum imienia Stefana Batorego w Rzeżycy, dziś lotewskie Rezekne, wyprzedzając jednym punktem koleżanki z także polskiego gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu oraz podwileńskiego gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w Bezdanach. Tym miłym akcentem muszę już kończyć, bo biegnę na wileńską Wigilię, którą od ponad 30 lat organizuje weteranka polskich społeczników na Litwie, dobrze znana chyba także naszym słuchaczom, Apolonia Skakowska. Życzę więc udanych przygotowań do świąt. Pamiętajcie nie tylko o śledzikach, ale też wileńskich śliżykach, podsycie, no i uszkach albo pierożkach, jak kto woli. Grzybowiki, jabłkowiki, makowiki, już mi ślinka cieknie, a więc do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy za korespondencję z Wilna. Mam nadzieję, że usłyszymy się także za tydzień. Posłuchajmy teraz kresowego kalendarium, które przygotował dla nas pasjonat historii, redaktor Daniel Wojciechowski, jak zawsze na posterunku.
A po kalendarium i krótkiej przerwie porozmawiamy z naszym gościem o Lwowie i kresach południowo-wschodnich. A teraz już redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panom. Nasze kalendarium rozpocznę tym razem od barw narodowych. Otóż wszyscy zwykle o tych barwach żywiej mówimy, czy to przy okazji 11 listopada, czy święta Konstytucji 3 maja i poprzedzającym je Dniu Flagi. Warto jednak wiedzieć, że 13 grudnia 1927 roku rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego odcień czerwieni na fladze Rzeczypospolitej Polskiej zmieniono z obowiązującego wtedy karmazynu na cynober. Polskie barwy narodowe ustanowił po raz pierwszy Sejm Powstańczy w 1831 roku. Pojawiła się informacja, że czerwień powinna być w odcieniu pąsu, czyli koloru makowego. Z kolei w czasie dyskusji w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku pojawiła się nazwa określana mianem vermilion, czyli minia. Więc biel i czerwień, ale jakie w końcu? Nie będę przytaczał konkretnych paragrafów, współczesnych przepisów i ustępów do tego wszystkiego. Podsumuję tylko, że biel polskiej flagi ma odcień srebrno-biały. Czerwień natomiast to znów karmazyn. Idźmy dalej, pojedźmy nawet. 15 grudnia 1862 roku otwarto kolej warszawsko-petersburską, która połączyła Petersburg, Gatczynę, Ługę, Psków, Dźwińsk, czyli dzisiejszy Dyneburg, Wilno, Białystok, Łapy i Warszawę. Wydarzenie to ważne, wszak kolej zmniejszyła nam świat, no i nowoczesność. Warto przypomnieć, że zastępcą dyrektora budowy był urodzony na Żmudzi w guberni Kowieńskiej w powiecie poniewieskim inżynier generał-major armii rosyjskiej Stanisław Kierbeć. Nazwisko to jest znane, prawda? To projektant pierwszego warszawskiego stalowego mostu na Wiśle. Ten powstał w drugiej połowie XIX wieku i nazywany był Mostem Kierbedzia. 16 grudnia 1922 roku, czyli równo 100 lat temu, w zamachu zginął prezydent Gabriel Narutowicz. Pierwszy polski prezydent pochodził ze żmudzkiej szlachty na świat, przyszedł w Telszach na Żmudzi. Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej i niestety długo się tym zaszczytem nie cieszył. Został zastrzelony przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego właśnie 16 grudnia 1922 roku. Pierwszy prezydent odrodzonej II Rzeczypospolitej pochowany został 19 grudnia tego samego roku. Natomiast 17 grudnia 1920 roku, dwa lata wcześniej, Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o nadaniu ziemi na Kresach Wschodnich byłym żołnierzom Wojska Polskiego. Te otrzymać mieli zasłużeni żołnierze i ochotnicy, którzy walczyli przeciw bolszewikom. Po 1923 roku osadnictwo wojskowe na Kresach Wschodnich zostało zawieszone m.in. z powodu krytyki ze strony Ruchu Narodowego. Akcję wznowiono po przewrocie majowym w 1926 roku. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, zamkniemy kalendarium muzycznie. 13 grudnia 1933 roku w Wilnie urodziła się Natasza Zylska, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 50. Zmarła w 1995 roku. Zwykle z Nataszą Zylską kojarzy nam się piosenka pod tytułem Kasztany. Dzisiaj wysłuchamy innej. Za dzień nie spotkamy się. Utwór ten nagrany został w 1964 roku w Izraelu, do którego piosenkarka wyemigrowała rok wcześniej, w roku 1963.
Skończone możesz iść, rozpaczać nie ma nad czym. Byliśmy razem, szkoda słów, wszystko było jak w teatrze. Między nami nic nie było, nie ma wspomnień żadnych. Nic nie było prócz miłości, ale nam ją skradli. Za dzień już nie spotkamy się, nigdy przecież. Za tydzień zagubimy się w wielkim świecie. Za miesiąc w sercu zagoją się rany. A za rok, to śmieszny rok, wytrzymamy. Znajdziemy sposób, aby zły czas zabijać. Nie będzie nam tak bardzo źle. tylko jedno proszę, gdyby jakaś słabość nie dała mi przeczekać i gdybym choć z daleka wolała wróć. Nie wracaj, nie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie.
A panny to masło, ciotki ten grot, jak sokry, kulada i mniot.
I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
tylko wyrwanie.
I szkoda gadania i trochę sztu,
nie ma jak tu.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry państwu. Tu Lwowska Fala. Płyniemy do was ku pokrzepieniu serc 11 grudnia 2022 roku. Sygnalizuję, że wczoraj minęło 16 lat od momentu, kiedy ten właśnie sygnał pojawił się na antenie Polskiego Radia Katowice. Z tej okazji zapraszam o poranku na rocznicową kawusi z Lwowską Falą, a dobry wieczór mówię nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy. Wszystkich was, tych rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków i ślązaków, rodaków na wschodzie, w dalekiej Kanadzie, Australii, Ameryce, naszych sąsiadów na terenach ogarniętych wojną, przyjaciół Lwowa, gdziekolwiek są, ta i tych, co od dziś chcieliby do tego grona dołączyć, przygarniam do lwowskiego serca i zapraszam na 842 spotkanie z Lwowem na antenie Polskiego Radia Katowice. Danuta Skalska przy mikrofonie i Krzysztof Kiczyk, reżyser dźwięku. Witają was, kochani, najserdeczniej lwowskim Tajaj!
Szanowni państwo, prosimy nie regulować radioodbiorników. Dziś mamy przyjemność gościć w kresowym saloniku panią redaktor Danutę Skalską, autorkę Lwowskiej Fali, niedzielnej audycji w Polskim Radiu Katowice. Człowieka instytucję, osobę, która od kilkudziesięciu lat działa na rzecz rodaków, szczególnie na ziemi lwowskiej oraz na rzecz pamięci o kresach. Witamy panią bardzo serdecznie.
Joj, panowie, wy sobie nie zdajecie sprawozdania, bo w Lwowie nie mówiło się sprawy i no sprawozdania. Jak mnie się gęba śmieje u ducha ducha z radości, że mogę zagościć w waszym saloniku kresowym, tam znaczy się Trzymamy się kopy i nie traktujemy się jak konkurencja, i no wprost przeciwnie, wspieramy się, traktując sprawy pamięci o kresach i edukacji kresowej, a także problemy dnia dzisiejszego jako coś, co łatwiej da się udźwignąć w poczuciu wzajemnego wsparcia. No i żeby ci, co ino czekają na to, żeby odeszli ostatni z pokolenia urodzonych tam, żeby oni sobie nie myśleli, że jak zabraknie ludzi z mojego na tym przykład rocznika, to już się nie znajdą młodzi, którzy to poniosą dalej. Wy, chłopaki, jesteście tego najlepszym przykładem. Idziemy co zamen do kupy, razem do przodu.
Ale nam się ciepło na sercu zrobiło, pani Danuto. Pani pozwoli na odrobinę ciekawości zawodowej. Proszę nam zdradzić receptę na sukces. Ponad 800 audycji, 16 lat na antenie Radia Katowice. Tylko pogratulować i pozazdrościć oczywiście. Uszczknie nam pani rąbka tajemnicy?
Wiecie panowie, żadna rozgłośnia nie będzie trzymać na antenie audycji, która nie ma słuchalności. Lwowska fala Juma, no nie przypisując sobie zbyt wielkich zasług, stwierdzić muszę, że choć po prostu sam temat Lwów jest oczekiwany, no to ważne jest też samo jego podanie. Nie boję się prawdy, choć bywa ona czasem niewygodna, no ta i nieraz bywała, żem za nią atakowana przez tych, co by chcieli ino Lwów i Kresy widzieć w kontekście tra-la-la, usia-siusia, Jantek na harmonii gra i jak najdalej od polityki. No ale słuchacze za te właśnie polityczne odwagi mnie chyba szanują. Proporcji. W każdej jednej audycji staram się ją wyważyć, też bo, no kochani, też bo nie mogę zakatować słuchacza samą inną polityką. No i wtedy to Usia Siusia się przydaje. A propos właśnie Usia Siusia i muzyki. Precyzyjnie dobieram utwory muzyczne. No bywa, że na poszukiwanie półtora minutowego wejścia muzycznego tracę jakieś półtorej godziny. Szukam i przymierzam. I nie ma to tak, że idzie numerami przez bramę od w imię Ojca do Amen. Wiem, że po określonym słowie musi wejść konkretny utwór od konkretnie na przykład zakończenia trzeciej zwrotki. Wtedy jest ten efekt i wtedy słuchacze mnie dzwonią. No wiesz ty co? Aliś zrobiła numer. No ciarki idą po krzyżu. No i właśnie o te ciarki się rozchodzi, bo słuchacz ma nie tylko posłuchać, ale razem ze mną coś przeżyć. No wzruszyć się, nawet rozpłakać, albo też i roześmiać od ucha do ucha. No wtedy to hula. I jeszcze chciałam dodać, że mój realizator dźwięku, młody człowiek, Krzysztof Kiczek, to wybitna postać, autor wielu audiobooków, no fachura, który z podobną pasją, tak jak ja, podchodzi do każdej jednej nowej audycji. Czasami oboje, fest. Kawał czasu szukamy takiego właściwego dźwięku, ale że robimy to z pasją, to potem się tego chce słuchać. No i jeśli już o ten warsztat chodzi, kochani, sami to wiecie dokładnie, że dziennikarz rozmawiający z kimś ważnym nie powinien kreować się na osobę wszystko wiedzącą. Wręcz przeciwnie, ja z pokorą potrafię się przyznać, że ja się na czymś nie znam lub czegoś po prostu nie wiem. No, przecież byłabym uważana za taką fest bufoniastu baby, gdybym na tematy historyczne chciała się wymądrzać w rozmowach na przykład z profesorem Stanisławem Sławomirem Niecieją albo z Tomkiem Kubą Kozłowskim. No i staram się mówić do słuchacza tak przez siebie, no z jakąś własną refleksją, swoim komentarzem, bo o właśnie tak jak w tej chwileczce z wami, moi kochani, rozmawiam, przedstawiając, że jesteś my u kogoś na porannej, niedzielnej kawusi i tak se my po prostu bałakamy. I co ciekawe, słuchacze na to reagują, piszą, dzwonią, przyjeżdżają do mnie do Kresowego Centrum na spotkania, jeżdżą, no dokładnie właściwie to jeździli ze mną do chwili wybuchu wojny na kresowe wyprawy. No właśnie ze mną, redaktorem Lwowskiej Fali, jak z dobrą znajomą, co poprowadzi ich dokładnie w te miejsca, u których bałakała na radiowej antenie. I jako ciekawostkę dodam panom, że właśnie tak z okazji tych świąt, które nadchodzą, kiedyś powiedziała, że przed świętami, że kiedy wtulam twarz w gałęzie świątecznej jodełki, to same łzy mi płyną, bo ta Judełka ma dla mnie zapach dzieciństwa. I co powiecie, no co roku jedna ze słuchaczek przysyła mi w kopercie taką gałązkę z najlepszymi życzeniami. I ta gałązka leży o tu, o, u mnie na biurku do następnych świąt.
I dziękujemy za te ważne informacje i za wymienienie nazwisk profesora Ciei i Tomasza Kuby Kozłowskiego, których też wielokrotnie gościliśmy w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. A propos dzieciństwa, jeżeli mogę tak to określić, to zdążyła pani się jeszcze urodzić we Lwowie, ale dzieciństwo właśnie i życie dorosłe to już Śląsk. Powojenne czasy do łatwych nie należały, szczególnie dla ekspatriantów, a jednak miłość do Lwowa przetrwała i jak słyszymy, ma się dobrze.
Kochany, ja słyszę, że pan tak delikatnie podpytuje, czy informuje o tym, że zdążyłam się urodzić w Lwowie. Ja się nie wstydzę przyznać. Ja jestem rocznik 1945 i mam za sobą dwutygodniowy transport z Lwowa na Śląsk. Właśnie w taką porę jak dziś, w deszczu ze śniegiem, w odkrytych wagonach i moja mama mówi, że to cud Boży, że przeżyła, a miłość do Lwowa, no kochani, też to zasługa moich rodziców, tatu i mama, wiadomo, no a potem spotykałam na swojej drodze właściwych ludzi. No, to być nie może, ale wyobraźcie sobie, że od pierwszej klasy szkoły podstawowej koligowaliśmy się z charyzmatycznym lwowiakiem, Ryśkiem Mosingiewiczem, który został później Szczepkiem, założonym przeze mnie w 1989 roku lwowskim kabarecie Pacałycha. No i zagrał w pamiętnym serialu Dom, roli Szczepcia, co przyjeżdża z Londynu. Myślę, że panowie pamiętacie. Po wojnie do Warszawy przyjeżdża odnaleźć dawne narzeczoną. No niezwykły, prawdziwy lwowianin, kochani, z bałakiem takim, no nie do podrobienia. Było się w takiej sytuacji, z kim po lwowsku pogadać, a właściwie pobałakać. No, u mężu, lwowiaku, prezesie Światowego Kongresu Kresowian i przewodniczącym Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych, nie spłonnym. Nieustannie mobilizuje mnie, mówiąc, no co ty nie dasz rady, ty sobie ze wszystkim poradzisz. No tak to jest. Lwowiaków na mojej drodze ciągle spotykam i tu w kraju, i daleko, daleko za oceanem.
Do tego bałaka będziemy jeszcze wracać, ale Wolna Polska dała możliwość zrzeszenia się kresowianom i mówienia o ziemiach utraconych. Ale pani już pod koniec lat 80. o Lwowie nie tylko mówiła, ale i śpiewała.
No właśnie, prezesując w Bytomiu Towarzystwu Miłośników Lwowa od 30 lat, równolegle przez ponad ćwierćwiecze prowadziłażem lwowski kabaret Pacałycha, do którego zawsze dodawaliśmy hasło z tymczasową siedzibą w Bytomiu, dla którego to kabaretu pisałam scenariusze, ta i sama w nim, żem się wygłupiała jako durnowata panna Mięcia. My zjeździliśmy z tą Pacałychą całe Polski. Byliśmy nie tylko gośćmi specjalnymi festiwali kultury kresowej w Mrągowie, realizowaliśmy dla Telewizji Polskiej cykliczny program Oj, nie ma jak Lwów, no ale mamy także na koncie trasę koncertową w Ameryce od Chicago po Florydę. No i to muszę państwu powiedzieć, muszę się pochwalić. Uczyła żem również śpiewania bałakiem śląskie dzieci. Śląskie, które nigdy tego bałaku nie słyszały i od rodziców nie dowiedziały się, czym był Lwów i Batiary i w ogóle wszystko, co z Lwowem związane. Mam na uwadze zespół Ichtis. Z wielkim sentymentem wspominam tamten czas.
Ten bałak gości również w pani audycji radiowej Lwowskiej Fali. Czy może na chwilę zagościć w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk?
Ta nie tylko może, ale i powinien. Obowiązkowo też ja cały czas staram się mówić bałakiem, a myślę, że jak zaśpiewają dziewczynki z zespołu Ichtis i tam wtrącę swoje bałakowe parę słów, to myślę, że państwo byliście usatysfakcjonowani.
Trudno jest policzyć te spotkania, konferencje, festiwale, o których pani mówiła i w kraju, i za granicą, między innymi w Centrum Kresowym w Bytomiu, w Chicago, czy Tajoi Ameryko, organizowany wspólnie z panią Marią Mirecką Loryś. Miały nie tylko sentymentalny, ale także bardzo konkretny cel.
No tak, każdorazowo pomoc z moimi Amerykankami, jak ja o nich mówię, kresowego pochodzenia oczywiście, Marią Mirecką Loryś i Krystyną Markutową z Florydy, zjeździłyśmy dzikie pola, wioząc co roku pomoc Polakom. Amerykańska trasa koncertowa Paca Łychy i kapeli Tajoj była zorganizowana na pomoc Uniwersytetowi Polskiemu w Wilnie. Ja to mówię, miasto Wilno z miastem Lwów rozumieją się bez słów, za darmo panom to hasło oddaję. Przyda się i przyda w waszych programach. Koncert Uśmiech Lwowa w Chicago, w którym wzięli udział m.in. Waldek Kocoń, Grażyna Augustik, Katarzyna Sobczyk i wielu, wielu polonijnych artystów, zorganizowała, że w Chicago na wieść o wizycie arcybiskupa Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego. Ten koncert był na rzecz oczywiście pomocy Polakom we Lwowie. I mówię tak. Upatrzność sprzyja ludziom, którzy się czemuś bez reszty poświęcają. W moim przypadku, przedstawcie wy syn, pracowałam wtedy jako cleaning lady, żeby się utrzymać w tej Ameryce, no ale chodził za mną ten pomysł i przechodzę tak prosto po robocie ciężkiej, takiej brudnej, obok restauracji Orbit i kogo moje piękne oczy nie widzą, Waldek Kocoń siedzi w tejże restauracji, a ja bezczelnie wchodzę, podchodzę do niego, nie znam chłopa, ale mówię, proszę pana, nazywam się tak i tak, organizuję koncert na rzecz pomocy Polakom z okazji pobytu w Chicago arcybiskupa Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego, czy zechciałby pan w tym koncercie wziąć udział? A on tak popatrzył na mnie i powiedział, wie pani co, ja zaśpiewam dla pani i zaśpiewam dla Polaków na kresach. I wiecie panowie, potem po paru latach zaprosiłam Waldka Kocoń na Jasną Górę, gdzie zaśpiewał podczas Światowego Zjazdu Kresowie. No niezbadane są wyroki boskie, a mnie chyba przypadła rola takiego malutkiego trybika w tym wielkim kole zamachowym, który uruchamiał opatrzność dla realizacji Bożych zamysłów.
Te światowe kongresy i zjazdy kresowian na Jasnej Górze to również, jak słyszymy, pani inicjatywa. Chciałem poruszyć temat, no może smutny, a może naturalny, mianowicie środowisko kresowian w naturalny sposób odchodzi. Jak tę pamięć przekazać następnemu pokoleniu?
Kochane, nie jest mi lekko, kiedy sobie pomyślę, ilu naszych jest już po tamtej stronie, ale tak patrząc na ten trudny problem przemijania, uważam, że oni tam z góry gdzieś tam pilnują i czasem dokuczają i Matce Bożej i Panu Bogu samemu, żeby gdzieś tam zesłał mi ludzi, którzy pomogą mi dźwigać dalej ten ciężar odpowiedzialności wobec pamięci kresowej. 28 światowych zjazdów kresowian. No niewyobrażalny kawał roboty. Ale tak jak już wspomniałam, uważam, że to nie moja zasługa. Siła i opieka Matki Najświętszej, do której my wszyscy, kresowianie i nie tylko kresowianie, bo muszę panom powiedzieć, też mnóstwo Ślązaków, ludzi niezwiązanych z kresami przyjeżdża. Po prostu chcą z nami my być pierwszą niedzielę lipca podczas naszych zjazdów organizacyjnie. No, panowie, to niełatwe przedsięwzięcie, ale wspierają nas ludzie młodzi, harcerze, młodzież wszechpolska. Są z nami również politycy, co jest ogromnie ważne, jest Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To ogromnie ważne. No po prostu to znak wielki, że nie jesteśmy sami.
No i nic dziwnego, że na początku przedstawiliśmy panią jako człowiek instytucja. Szanowna pani Danuto, w przyszłym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W szkołach średnich z pani właśnie inicjatywy odbędzie się konkurs Wołyń Pamięć Pokoleń pod honorowym patronatem ministra edukacji i nauki.
Tak, tu już odbyła się pierwsza edycja konkursu, w której udzielili mi wsparcia m.in. minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Panie ministrze, szacun nieustanny dla pana. Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, minister Beata Kempa, poseł do Europarlamentu, minister Michał Wójcik, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. No jest wsparcie. Jest wsparcie i jest odzew ze strony uczniów szkół średnich, a także dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej z województwa śląskiego i dolnośląskiego. No ale nie myślcie panowie, że to było tak łatwo. Nie było lekko, ale wiecie co, ja tak w myśli Jurkowego, znaczy Jurek Michotek wymyślił to powiedzenie, Polak jak się poddał, to znaczy, że już go nie ma, w myśl tego nie podała, żem się i my wszyscy, którzy tworzyliśmy ten sztab organizacyjny, ruszyliśmy do przodu. No, a w tej chwili druga edycja ruszyła z kopyta i myślę, że będzie bardzo dużo zgłoszeń, bo zainteresowanie przy pierwszej edycji konkursu było bardzo, bardzo znaczące. Prawda musi się bronić i my to robimy.
Nie wolno ani jednego dnia zmarnować. To pani słowa. Kilka dni temu zakończyła się kolejna, 32. edycja akcji charytatywnej Zaświeć gwiazdko dla Polaków na Kresach. W tym roku ta świąteczna pomoc jest szczególnie potrzebna.
No, kochany, nie udało się do Lwowa, no nie wszystko, nie się udaje, nie zawsze chcieć to móc. Spotkaliśmy się z rodakami w Lubaczowie, nie mogliśmy wyjechać do Lwowa z transportem darów, bo no żadna firma ubezpieczeniowa nie podjęła ryzyka ubezpieczenia autokaru z przyczepą. No, bo wiadomo, w strefie wojny nie ma ubezpieczeń, pomogły nam za to władze gminy i powiatu Lubaczów. Przekazaliśmy jakieś 1,5 tony darów i fest, kawał grosza, który między innymi uzbieraliśmy podczas organizowanej przeze mnie po raz 30 kwesty na bytomskich cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych. I pytają mnie się, co po niektórzy, co ciebie tak nosi, wariatko jedna, że ty wciągli w biegu i nie masz chwili czasu dla siebie. No popatrz ty na swój PESEL. I w takich momentach odpowiadam, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi od siebie dać drugiemu człowiekowi. Czy ja, moi drodzy, moi kochani, no patrzcie się na te moje fotografie. Czy ja potrzebuję dla siebie medali, orderów, koli brylantowej, futra z norek? Ta na chuliery mnie to. Kolega mój, widząc fotografię z rozładunku darów, z któregoś transportu w Lwowie, powiedział, ty wiesz co, na tym zdjęciu to ty wyglądasz na najbiedniejszą. A ja się z tego po prostu śmieję i myślę, że jeśli za moją przyczyną biedny, pozbawiony pomocy człowiek tę pomoc otrzyma, no i będzie się czuł, no chociaż przez jedne chwile szczęśliwy, o, przy wieczerzy wigilijnej na ten przykład, to dla mnie po prostu miód na serce i nowy wiatr w żagli. No, ta czego mniej więcej potrzeba, no.
No właśnie, czego nam potrzeba? Ojczyzna nie udziela urlopów, to także pani słowa, pani Danusiu. Życzymy pani, jak mówią lwowscy korespondenci Kresowego Saloniku, daj ci Boże zdrowia, a Matka Boska pieniędzy. I oczywiście życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Panowie moi kochani, chłopaki moi kochani, o, ja tak mówię z wielką serdecznością, bo panowie jesteście w wieku mojego syna, o tych urlopach to nie tylko słowa. Panowie w duecie i na zmiany, jakby tam co, możecie poprowadzić ten swój salonik. Jak jeden nie może, to drugi go zastąpi. A ja to robię sama, już od 16 lat. Stąd też mówię, że ojczyzna nie udziela urlopu, a święta. Także sobie pomyślała, co mam powiedzieć na zakończenie. Witold Szulginia, mój lwowski guru i autor wielotomowego zbioru opowieści o Lwowie, tamten Lwów, mawiał przy takiej okazji. Daj Boże wytrzymać i daj Boże doczekać w te szczególne święta, doczekać pokoju. Pokoju i jeszcze raz pokoju na całym świecie, czego panom, wszystkim gościom waszego saloniku i rodakom pod każdą jedną szerokością geograficzną, no i sobie też z całego serca życzę. Daj Boże zdrowie!
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i serdecznie zapraszamy do świątecznego Kresowego Saloniku. W Wigilię, drodzy państwo, w Wigilię 24 grudnia. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po 16 czasu polskiego.
A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania posłuchajmy lwowskiej piosenki Mama Łyga. Będą też akcenty świąteczne. W wykonaniu dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego Ichtis z Katowic. Nagranie otrzymaliśmy od redaktor Danuty Skalskiej.
A audycję zrealizował Jacek Puchalski.
W Lwowie byli różne dania, daj wszystkie do skonsumowania. kluski, kulibiaki i każdy też przeróżny smaki. No i w pokojach śniadańkowych najlepszy ciastu pust rucjowy, świeże wypieki, makakiki, ale ja wolę mama łyki. Mama łyka, mama łyka, czy ty wisz jak to ci fryga, złociuteńki, klejster taki i te skwarki, te przysmaki. Na Kupernika też bywali, precli z bandziożkim, no i smakiem Lwowskiej ulicy do przysmaki. Więc czemu precli me kuchany, teraz już całkiem zapomniany? Czemu pieczywo takie lwowskie zniknęło cały łyczakowski? Precli, precli, precli lwowski, no i chlebuś kulikowski, trochę maku, negu kminku i na dworcu i na rynku. Precli, precli, zawsze świeży, dwa zaszuski się należy.
Babu nas jest także dwoi, ja i miasto serce moi.
A gdy chawira pachni lasem, tatu już święta tuż za pasem,
tatu już Boży narodzeni, więc i smażeni i piczeni. Coś tam skwiży, słodkie zapachy pucha wirzy, a tatu mak w maku trzy utrzy i będzie kutia na pojutrzy.
Kutia, kutia z pszenicy, znana lwowskiej ugulicy, trochę maku, łyżki miodu, miszkulancja daj do spodu. Kutia, kutia, świnka leci i dla starszych, i dla dzieci. Kutia, kutia, lwowskie święta i dlatego ją pamiętam.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.